Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Bartosz Garczyński, a to oznacza, że startujemy z kolejnym wydaniem Magazynu Zachodniego w Radiu Poznań. Dziś nieco odmienna tematyka, bowiem ze świata geopolityki przeniesiemy się bliżej świata kultury, a to za sprawą rozmowy na temat polskiej artystki Tamary Łempickiej, która jest bardziej znana i doceniana na Zachodzie niż w Polsce. Przyjrzymy się także, jak idą zmagania z pandemią u naszych zachodnich sąsiadów. W malarski świat Tamary Łempickiej przeniesie nas już za chwilę pani prezes Fundacji Clarté Barbara Maciejewska, a następnie o niemieckich rozwiązaniach w walce z pandemią porozmawiam z doktorem Piotrem Kubiakiem z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Usłyszymy także komentarz Aleksandry Rybińskiej na temat zamieszania w sprawie kandydata na kanclerza Niemiec z ramienia CDU i CSU. Także ciekawe tematy i dobra muzyka przez najbliższą godzinę w Radiu Poznań, a ja zapraszam już Państwa na informacyjny serwis zachodni. Czołowi politycy Partii Republikańskiej krytykują decyzję prezydenta Joe Bidena o wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu do 11 września tego roku. Według Republikanów przedwczesny powrót żołnierzy do kraju zagraża bezpieczeństwu USA i amerykańskim interesom w regionie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
Podczas wystąpienia w Białym Domu Joe Biden oświadczył, że osiągnięto cele wojny w Afganistanie. Al-Kaida została rozbita, a Osama Bin Laden nie żyje. Uznałem, że nadszedł czas zakończyć najdłuższą amerykańską wojnę. Czas, by nasi żołnierze powrócili do domów. Biden poinformował, że redukcja amerykańskich sił rozpocznie się 1 maja, a zakończy w 20. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września. Decyzję Joe Bidena skrytykował przywódca Republikanów w Senacie Mitch McConnell. Pochopne wycofanie wojsk USA z Afganistanu jest poważnym błędem. Wpływowy senator Lindsey Graham uznał wycofanie wojsk z Afganistanu za nieodpowiedzialne. Jego zdaniem operacja przyniesie katastrofalne skutki. Członkini kongresu Liz Cheney oceniła, że wskazanie 11 września jako daty wycofania wojsk USA z Afganistanu będzie wielkim propagandowym zwycięstwem talibów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Dziś przypada druga rocznica pożaru w katedrze Notre Dame w Paryżu. W świątyni trwają prace zabezpieczające konstrukcję. Budynek jest wciąż niestabilny, powiedział Polskiemu Radiu rektor świątyni biskup Patrick Chauvet.
Rektor katedry Notre Dame mówił Polskiemu Radiu, że znaczna część prac zabezpieczających budynek jest już zakończona, choć trwa jeszcze konsolidacja sklepień. Zauważyliśmy, że sklepienia zostały bardzo osłabione przez wodę użytą do gaszenia pożaru i deszcz. Gdy przyszły mrozy, zorientowaliśmy się, że katedra trochę się rusza, jest jeszcze niestabilna i słaba. Dodał biskup Patrick Chauvet. Duchowny tłumaczył, że pracę robotników utrudnia pandemia koronawirusa, a także skażenie ołowiem. Metal ciężki, który pokrywał dach katedry, stopił się podczas pożaru. Ryzyko zatrucia uniemożliwia także wznowienie regularnych nabożeństw w katedrze. Jest to zbyt skomplikowane z powodu skażenia ołowiem. Trzeba wziąć prysznic przed wejściem do katedry i po wyjściu z niej i nosić specjalne kombinezony. Mówił rektor Chauvet. Prace nad zabezpieczeniem katedry mają potrwać do końca roku. Następnie rozpocznie się odbudowa zniszczonych 2 lata temu w pożarze dachu, sklepienia na wygłównej i iglicy świątyni. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.
Zorganizowana akcja dezinformacyjna w białoruskich mediach przeciwko polskiej mniejszości. Przykłady zebrali eksperci Unijnego Korpusu Dyplomatycznego. Z ustaleń, z którymi zapoznała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, wynika, że ataki medialne na naszych rodaków rozpoczęły się kilka dni przed aresztowaniem czołowych działaczy Związku Polaków na Białorusi.
Białoruskie media państwowe donoszą o gloryfikacji nazizmu przez polską mniejszość i podżeganiu do nienawiści. Propagandziści Aleksandra Łukaszenki oskarżają też polskie władze o narastającą agresję, próbę zamachu stanu na Białorusi, zmianę granic, wsparcie dla terrorystów oraz ekstremistów. Zbliżony do służb specjalnych kanał Telegram Żółty jest Liwy donosił o długiej liście polskich grzechów, o planach operacji wojskowej przeciw Białorusi z dostępem do Dniepru i pytał, jak długo można tolerować bezczelną hienę europejską. Wszystkie białoruskie państwowe media powtarzają fałszywe tezy o gloryfikacji Rajmunda Rajsa, pseudonimie Bury, który po wojnie pacyfikował białoruskie wsie na Podlasiu. W telewizji państwowej ONT przedstawiano Polaków jako wrogów. Wykorzystują historię i nasze dzieci jako bomby, by wysadzić je na naszym terytorium, brzmiał jeden z komentarzy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Magazyn Zachodni.
We wtorek odbyło się wirtualne spotkanie polsko-niemieckie na temat artystki Tamary Łempickiej. Kim była popularna na Zachodzie, a nieco zapomniana w Polsce malarka? Co ją łączyło z Poznaniem? O tym już teraz porozmawiam z moimi Państwa gościem, panią fundator i jednocześnie prezes Fundacji Clarté, Barbarą Maciejewską. Dobry wieczór, pani prezes.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
Pani fundacja zajmuje się generalnie promocją sztuki, no ale rozumiem, że jednak Tamara Łępicka zajmuje u pani szczególne miejsce, prawda?
Szczególne miejsce i pierwsze miejsce to takie moje pierwsze dziecko, ponieważ fundacja formalnie zaczęła działać rok temu z haczykiem. Mhm. Natomiast przyznam, że w ogóle fundacja została założona właśnie ze względu na Tamarę Łępicką.
A co takiego panią w temacie twórczości artystki zainspirowało do takiego działania, do takiej popularyzacji Tamary Łępickiej w Polsce?
Kilka wątków. Ja z zawodu jestem i z wykształcenia edukatorem sztuk plastycznych. Przez wiele lat pracowałam jako właśnie edukator w naszym lokalnym Muzeum Narodowym w Poznaniu. Mhm. I nie ukrywam, że zawsze gdzieś mnie ciągnęło do tematyki kobiet, artystek w sztuce. Ich pozycji niewiele jest jednak miejsca poświęconego kobietom. I parę lat temu, kiedy takim hitem kinowym stała się biografia Fridy Kahlo, meksykańskiej artystki, z wyśmienitą rolą Salmy Hayek.
Tak, pamiętam.
Szukałam takiego odnośnika kobiety wręcz kultowej, swoistego rodzaju ikony wśród artystek polskich. I kiedy 2 lata temu taki zrobił się ogromny szum na aukcjach w związku z rekordowymi cenami, jakie padły za obrazy Tamary Łępickiej, nie miałam wątpliwości, że chcę trochę czasu swojego życia poświęcić właśnie jej osobie.
Mówi pani o tych zawrotnych cenach za obrazy Tamary Łępickiej, natomiast w Polsce ona nie jest specjalnie znana. Może przybliżmy trochę samą postać Tamary Łępickiej naszym słuchaczom. Kim była artystka?
Jest na to pewna odpowiedź, dlaczego o Tamarze Łępickiej jest dosyć cicho, a przynajmniej było dotąd. Mhm. A mianowicie, mimo że urodzona w Warszawie, choć niektóre doniesienia mówią, że w Moskwie, artystka na przełomie XIX i XX wieku dość szybko osiągnęła sławę w świecie artystycznym, ale za granicą pracowała i żyła w Paryżu, w Stanach Zjednoczonych, podróżowała po Włoszech. Natomiast jako bardzo młoda dziewczyna w Petersburgu wzięła ślub z chyba najprzystojniejszym warszawiakiem, Tadeuszem Łępickim. Do końca był jej miłością jej życia. Natomiast ich szczęście małżeńskie i rodzinne przerwała rewolucja bolszewicka, ponieważ Tadeusz działał w podziemiu, został aresztowany, a Tamara została sama z małym dzieckiem. Dużo bardzo przykrych rzeczy się wydarzyło. Nie muszę opisywać, ktokolwiek znał tematykę rewolucji bolszewickiej, zdaje sobie sprawę, jakich potworności była świadkiem i ofiarą Tamara Łępicka, będąc w tym czasie w Petersburgu. Mhm. Udało jej się w końcu uciec do Francji, sprowadzić również swojego męża, natomiast antykomunistyczne nastawienie pozostało w niej do końca życia. Ponieważ była kobietą niezwykle charakterną, nie unikała publicznych, antykomunistycznych deklaracji, co zamknęło jej drogę do Polski na wiele, wiele lat.
Ale był też ten epizod niemiecki i jak rozumiem w poniedziałek właśnie odbyło się spotkanie, to było takie polsko-niemieckie wydarzenie, które zorganizowała pani przy współpracy z Deutsche Polnische Gesellschaft z Hanoweru. To była wideokonferencja na temat takiego właśnie niemieckiego epizodu twórczości Łępickiej pod nazwą Królowa Art Deco. No, brzmi to pięknie, a jak w szczegółach wygląda ten epizod twórczości artystki, czyli mówiąc w skrócie, o czym państwo debatowali w poniedziałek?
Do tej pory wspominam z entuzjazmem to wydarzenie. Bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie przez DPG Hannover, które zainicjowała tak naprawdę zaprzyjaźniona redakcja Tête-à-Tête z kulturą, Radia Flora, ponieważ redaktorzy tej audycji są z pochodzenia poznaniakami i nas tutaj jakby ze sobą poznali już 2 lata temu i już 2 lata temu chcieliśmy coś wspólnie zorganizować. Pandemia nam to uniemożliwiła. Aż do teraz okazało się, że da się to obejść. Ale wracając do pytania pana redaktora. Tamara Łępicka w latach 20-30 była już jakby na szczycie swojej kariery. Ona była bardzo znana w świecie i były to czasy rzeczywiście art deco, stylu art deco, a ona w tym przodowała. Mhm. W związku z czym lata 20-30 były również takim okresem, może nie feminizacji, ale dużej dawki niezależności kobiet. Kobiety bardzo poszukiwały w tym okresie swojej tożsamości, niezależności. Tamara Łępicka była również jedną z pierwszych kobiet, która w ogóle prowadziła auto. Dziś dla nas jest to oczywiste. Praktycznie każda kobieta może być kierowcą i ten samochód prowadzi. Natomiast na tamte czasy jednak kobieta kierowca była pewnym nowym.
Czyli rozumiem, że ten taki sztandarowy przykład Art Deco, czyli Tamary Łępickiej, czyli autoportret w zielonym Bugatti ma tutaj tak jakby podwójne dno, czyli nie dość, że kobieta prowadząca samochód, tak jako pewnego rodzaju przełamanie stereotypu, to jeszcze na dodatek jeden z takich wyznaczników właśnie tego nurtu Art Deco, tak?
Nurtu Art Deco i okoliczności, ponieważ niemiecki magazyn Die Dame powstał wkrótce po zakończeniu I wojny światowej i wówczas rozpoczął się proces zmiany takiej tożsamości na co dzień kobiety. Już przestało funkcjonować Kinder und Kissen i mnóstwo mężczyzn poginęło i kobiety musiały same zacząć pracować, bądź nawet kiedy mężczyźni byli na froncie, to kobiety wtedy pracowały i niekoniecznie miały ochotę wracać do domu. Mhm. Odpowiedzią na tę sytuację było właśnie założenie magazynu dla kobiet Die Dame, jak wspomniałam.
I to taki pierwszy, to w Niemczech pierwszy magazyn ilustrowany dla kobiet, prawda? Wcześniej czegoś takiego w ogóle nie było.
Dokładnie, szczególnie o takim charakterze kobiety, nowej kobiety, silnej kobiety i kobiety pracującej. No, nie mogło w tym momencie zabraknąć według właścicieli bardzo już wówczas znanej artystki, malarki, nie tylko ze względu na swoją twórczość, ale ze względu na swoją bardzo barwną osobowość i sposób bycia Tamary Łępickiej. Wówczas padła propozycja stworzenia okładek Tamara Łępicka, natomiast tworząc ten autoportret, on się nie zrodził tylko i wyłącznie w jej samej głowie, ona widziała zdjęcia wyśmienitych, kultowych fotografów w światowych magazynach, między innymi Vogue, które również przedstawiły kobietę w tym charakterze. Kobiety pierwsze ścigające się, jak Colette Salomon. I ona wówczas zainspirowana taką formułą kobiety stworzyła ten autoportret. Dodam, że sama Tamara Łępicka nigdy nie jeździła zielonym Bugatti, sama była kierowcą żółtego Peugeot.
Rozumiem. A co łączy Tamarę Łępicką z Poznaniem? Pytam, bo wiem, że taki związek łączący z naszym miastem, choć może nie jakiś szczególnie wielki, ale jednak istnieje.
No jest bardzo znaczący. Dla nas poznaniaków właśnie to jest taka przykra sytuacja, że my ani nie zdajemy sobie jako poznaniacy, że powszechna wystawa krajowa była jednak wielką, potężną inicjatywą wystawienniczą. Do tej pory nie było czegoś takiego w Polsce. Oraz udział wielkiej już wówczas Tamary Łępickiej również jest wydarzeniem niecodziennym, że ona...
Tak, oczywiście, chodziło mi bardziej o to, że to taki niewielki, niezbyt długi epizod, tak? No nie był to epizod związany z zamieszkiwaniem w mieście, tylko raczej po prostu związany z jednym konkretnym wydarzeniem.
Tak, w tym sensie absolutnie pan redaktor ma rację, natomiast podkreślajmy sytuację, że jednak było to bardzo znaczące wydarzenie, ponieważ pozwolę sobie przybliżyć, czym była właśnie PWK w skrócie. Bez problemu nazwiemy to wielkim świętem wystawienniczym w wielu dziedzinach, zorganizowanym z okazji 10-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Do jakiejś naszej tutaj dumy lokalnej powinien dodać fakt, że nie zostało to zorganizowane ani w stolicy, w Warszawie, ani we Lwowie, tylko właśnie u nas. Prezydent Cyryl Ratajski dołożył wszelkich starań, żeby to wydarzenie było na najwyższym poziomie i było. Udało się do naszego miasta
także
i okolic.
Także dzięki Tamarze Łępickiej pewno.
Chociaż akurat to bym powiedziała, że była trochę odwrotność. To naprawdę my stworzyliśmy jako Poznań tak wielkie wydarzenie, tak bardzo prestiżowe, że łącznie przez te kilka miesięcy przyjechało do Poznania tylko z tytułu chęci wzięcia udziału w tej wystawie. 4,5 miliona ludzi. To jest naprawdę ogromna suma. Tamara Łępicka, pomimo że już po rewolucji bolszewickiej, jak wspomniałam, uciekała z Petersburga, to już była bardzo znana we Francji, w Paryżu mieszkając. Jej dzieła były cenione przede wszystkim przez elity. Ona była malarką elitarną, portrecistką elitarną dla wszystkich książąt, znanych gwiazd pierwszych ekranów, malowała ich portrety. I pomimo, że nie mieszkała już w Polsce, to miała ogromny sentyment. Ona zawsze podkreślała we wszystkich wywiadach, że jest Polką. I dla niej nie było odwrotu. Chciała wziąć udział w tej PWC. Zaprezentowała tutaj dwa swoje obrazy. Pierwszy to był portret jej paryskiej przyjaciółki, księżnej Romany de la Salle, a drugi to był portret komunijny. Zresztą taki był tytuł, Pierwsza komunia, portret jej jedynej córeczki Kizet. I za ten drugi obraz została na PWC nagrodzona. I my jako fundacja jesteśmy w stałym kontakcie z bezpośrednimi spadkobiercami Tamary Łempickiej i jej prawnuczka, pani Marisa de Lempicka, potwierdza i z wielkim entuzjazmem podczas naszej pierwszej rozmowy telefonicznej zaznaczyła, że ten epizod poznański był bardzo znaczący w sercu Tamary Łempickiej do końca życia.
Pani prezes, chciałbym zapytać jeszcze, czy planuje pani jakieś następne spotkania w temacie Tamary Łempickiej? Zapewne pani planuje, ale kiedy i gdzie będzie można się na nie jakoś zapisać?
Ponieważ ja, zanim niestety była ta sytuacja pandemiczna ogłoszona i wszelkiej mości lockdowny, to już prowadziłam w księgarni wydawnictwa Zysk pierwszy wykład. Takim naszym wkładem było rozpropagowanie pierwszej powieści o życiu i twórczości Tamary Łempickiej, pierwszej powieści polskiej. I bardzo zależało mi, żeby to właśnie zrobiło wydawnictwo polskie. W tej chwili czekamy, poznańskie. I w tej chwili czekamy na drugi tom. W zeszłym roku zorganizowaliśmy z przytupem premierę, prapremierę wydania tej powieści, ale w drugiej edycji, ponieważ pierwsze to było w takim malutkim, poza poznańskim wydawnictwie, poznańskie już zrobiliśmy z przytupem. Myślę, że na tę okoliczność będziemy szukać miejsca i czasu, żeby to zaprezentować. Ale to zależy, kiedy dostaniemy konkretny sygnał, że ten drugi tom już jest wydany. Ale będziemy na pewno informować na swoim fanpage'u na portalu społecznościowym. I prowadzę również, ponieważ to ja samodzielnie zamieszczam i obrazy, i teksty na fanpage'u, również na portalu społecznościowym o nazwie Tamara Łempicka, ku zaskoczeniu nas wszystkich.
Czyli na fanpage'u Tamary Łempickiej można dowiedzieć się wszystkiego odnośnie bieżących wydarzeń. Ja rozumiem, że pandemia krzyżuje pewne plany, jeżeli chodzi o możliwość spotkania, ale zawsze istnieje możliwość zorganizowania różnego rodzaju wideokonferencji, chociażby takiej, jaką zorganizowali Państwo w poniedziałek. Także no życzę powodzenia w dalszym działaniu i mam nadzieję do usłyszenia w naszym programie. Moim i Państwa gościem była pani prezes Fundacji Clarté, Barbara Maciejewska. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani prezes.
Bardzo dziękuję, dobranoc Państwu.
Magazyn Zachodni.
Jak z pandemią radzą sobie nasi zachodni sąsiedzi? O rozwiązaniach i sytuacji w Niemczech już teraz porozmawiam z naszym gościem, kierownikiem zespołu badawczo-analitycznego, doktorem Piotrem Kubiakiem z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór.
Przede wszystkim chciałbym zapytać, czy w Niemczech również odnotowuje się taki skok zachorowań, z jakim mamy do czynienia od kilku tygodni w Polsce?
Zgadza się. W ostatnich tygodniach rzeczywiście w Niemczech można mówić o trzeciej fali pandemii koronawirusa. I za tą trzecią falą rzeczywiście w coraz większym stopniu odpowiada również w Niemczech ten wariant brytyjski. Niemcy podają tutaj jakby taki wskaźnik zachorowań siedmiodniowy, wskaźnik nowych zachorowań, który rzeczywiście w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach bardzo się zwiększył. Ja tylko powiem, że o ile powiedzmy kilka tygodni temu on wynosił poniżej 100, to teraz on wynosi 160.
Ale to jest
na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 7 dni, tak? Czyli łącznie w ciągu 7 dni. Oznacza to, że rzeczywiście w ostatnich tygodniach ta trzecia fala bardzo poważnie uderzyła w Niemczech, co się odbija w ostatnich dniach na zwiększonej liczbie nowych zakażeń koronawirusem. I wczoraj to już było grubo ponad 20 tysięcy, do 29 tysięcy, więc to jest rzeczywiście już poważna liczba. Od dawien dawna, czyli praktycznie od stycznia nie było tak dużo jak teraz w ostatnich dniach. A więc rzeczywiście ta fala coraz bardziej uderza, o ile ona nie odbija się na liczbie zgonów jeszcze, no bo wiadomo, że to trzeba odczekać około 2 tygodni, o tyle rzeczywiście zwiększyła się liczba zachorowań. I w Niemczech mogę powiedzieć, że zaraziło się koronawirusem ponad 3 miliony osób, z czego zmarło niemal 80 tysięcy, więc też rzeczywiście jest to bardzo poważna również liczba.
No a jak tam idą szczepienia? Czy Niemcy nadal odstają od reszty? No, czy nadrobili już straty? Bo wiem, że wcześniej takie opinie się pojawiały, że ten system szczepień jednak tam szwankuje.
W ogóle start kampanii szczepień w Niemczech był bardzo kiepski, bardzo nieudany. Dochodziło do pewnych jakby nieprawidłowości, błędów. Gdzieś uszkodzono dawki szczepionek chyba w Bawarii, chyba w czasie jednego z pierwszych szczepień gdzieś błędnie za dużą dawkę podano chyba kilku osobom, które później wylądowały w szpitalu. Także ten początek rzeczywiście był fatalny, ale trzeba przyznać, że tak jak zapowiadała, akurat tutaj kanclerz Merkel dobrze to przewidziała. Na początku marca zapowiedziała kanclerz Merkel, że w kwietniu oni przyspieszą szczepienia i rzeczywiście to się naprawdę dzieje, bo chyba 8 kwietnia w Niemczech odnotowano rekord szczepień, to było ponad 700 tysięcy, to był bardzo wyraźny skok w porównaniu do tego, co było w marcu czy w lutym. Warto też odnotować, że tak jak zgodnie z zapowiedzią rządu federalnego, od kwietnia jakby w te szczepienia zostały włączone gabinety lekarskie, te normalne, powiedzmy, byśmy powiedzieli lekarz pierwszej pomocy. One na razie są stopniowo włączane w ten system.
Ale rozumiem, że chodzi o to, że po prostu więcej placówek w tym momencie te szczepienia oferuje, dlatego tak naprawdę można...
I rzeczywiście ta dystrybucja, z tą dystrybucją jest coraz lepiej. Oczywiście nadal są problemy, nadal są skargi, ale rzeczywiście to tempo w Niemczech uległo wyraźnej poprawie w ciągu ostatnich, po świętach wielkanocnych, tak można powiedzieć. I obecnie w Niemczech jest ponad 19 milionów szczepień, zważywszy, że ich jest Niemców ponad 80 milionów, to jest około 23%. Z tego pierwszą dawkę dostało 14 milionów osób, a drugą dawkę 5 milionów, czyli powiedzmy 14 milionów osób jest zaszczepionych, a tych szczepień jest 19 milionów w Niemczech. I mówię, w tym ostatnim tygodniu rzeczywiście odnotowano wyraźne przyspieszenie. My musimy pamiętać też o jednej rzeczy, że w Niemczech we wrześniu będą wybory do Bundestagu i rząd federalny i również władze krajów związkowych będą starały się zrobić wszystko, żeby po prostu ta kampania szczepień była prowadzona jak najbardziej sprawnie i obiecali, że do lata przynajmniej każdy dorosły obywatel Niemiec dostanie jakby ofertę szczepień i oni myślę, że staną na głowie, żeby się z tego wywiązać. Oczywiście my musimy pamiętać, wiadomo, stawka, wybory, to jest kluczowe. My też musimy pamiętać, że oczywiście Niemcy, podobnie jak inne państwa europejskie, są ograniczone poprzez jakby uzgodnienia na szczeblu unijnym. I jakby to też tempo szczepień w porównaniu do innych państw europejskich, które nie kupowały tych szczepionek spoza tej puli europejskiej, mniej więcej wygląda podobnie, tak? Czyli mamy grupę, powiedzmy, około 20 państw europejskich, które zaszczepiły około 20-25% obywateli. I w tym gronie są Niemcy, w tym gronie również jest Polska. Być może obecnie teraz przez to przyspieszenie Niemcy już jakby nas wyprzedziły, ale mniej więcej to jest jakby różnica kilku punktów procentowych w tej grupie. A więc wygląda to mniej więcej porównywalnie do pozostałych państw europejskich.
Czyli podobnie. A dotychczas ograniczenia w Niemczech były wprowadzane na mocy dekretów poszczególnych rządów krajów związkowych. Teraz we wtorek rząd zatwierdził projekt nowelizacji wprowadzającej tak zwany hamulec bezpieczeństwa. Na czym to ma polegać?
My musimy pamiętać, że Niemcy są państwem o charakterze federalnym, a więc co powoduje, że ta władza krajów związkowych, ich jest 16, jest relatywnie duża. I w ustawie o ochronie przed infekcjami, jest to ustawa z roku 2000, od 2001 obowiązuje, ten obowiązek jakby wprowadzania różnego rodzaju obostrzeń spoczywa na barkach krajów związkowych. I rzeczywiście w dobie pandemii, czyli od marca ubiegłego roku, mniej więcej wyglądało to w ten sposób, że kanclerz Merkel spotykała się z premierami rządów krajowych, z szefami rządów krajowych i negocjowali wprowadzenie poszczególnych obostrzeń. Problem się pojawił taki, że no oczywiście podczas tych spotkań dochodziło do różnego rodzaju dyskusji, czasami Merkel ustępowała, czasami ustępowali premierzy. I na początku marca też wprowadzono taki obiektywny jakby czynnik, pewną granicę, czyli poniżej 50 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 7 dni i później powyżej 100, który miał pomagać w tym, że będą znoszone obostrzenia, bo musimy pamiętać, że w Niemczech twardy lockdown tak naprawdę trwa od grudnia, tak, od początku drugiej fali. I na początku marca, kiedy ta jeszcze sytuacja pandemiczna była relatywnie nie najgorsza w Niemczech, właśnie wprowadzono taki pięcioetapowy, jakby to powiedzieć, program znoszenia obostrzeń. I on zakładał, że powiedzmy, wprowadzenie zakładał, że jeśli w jakimś regionie powyżej 100 ten wskaźnik przekroczy 100, to wtedy automatycznie będą wprowadzane ograniczenia.
Czyli mówimy teraz o programie, który działał w poszczególnych tych krajach związkowych, tak. nie na terenie całych Niemiec,
tylko... i tak dalej. Mhm. I się okazało, że nie wszystkie kraje związkowe na swoim poziomie jakby stosują się, różnie to interpretują i to po prostu spowodowało, że jakby no doszło do swego rodzaju zamieszania i miała być teraz 12 kwietnia planowana kolejna konferencja, na której miano to uzgodnić po raz kolejny, kolejne limity i po prostu w końcu kanclerz Merkel i rząd federalny doszli do wniosku, po konsultacjach oczywiście z władzami krajów związkowych, że my znowelizujemy tę ustawę o ochronie przed infekcjami. I na podstawie tej ustawy jakby wprowadzono sztywne limity powyżej 100, czyli kiedy w powiatach i miastach wydzielonych, gdzie ten wskaźnik przekroczy 100, to będą automatycznie wprowadzane już decyzją władz federalnych, z automatu będą wprowadzane konkretne ograniczenia, a jeśli wskaźnik na poziomie danego powiatu przekroczy 200, to wtedy w ogóle nauka w szkole będzie nie będzie możliwa, tak? Generalnie te ograniczenia są podobne, takie jak były ustalane wcześniej podczas tych wideokonferencji Merkel z premierami, ale po prostu teraz jeśli ta ustawa wejdzie w życie, no bo ona jest teraz procedowana, po prostu z automatu w tym powiecie, gdzie w ciągu powiedzmy 3 dni z rzędu ten 7-dniowy wskaźnik przekroczy 100, będą wprowadzane ograniczenia takie i takie, na przykład ograniczenia dotyczące spotkań, sklepy poza spożywczymi, tymi takimi niezbędnymi do życia będą zamknięte, będzie wprowadzony zakaz na przykład między 21 a 5 rano, zakaz wychodzenia, czyli no, ja nie chcę tego nazywać godziną policyjną, ale to mniej więcej w ten sposób. Po prostu chodzi o to, żeby ograniczyć kontakty międzyludzkie jak najbardziej.
A jeszcze, panie doktorze, chciałbym zapytać, jak społeczeństwo reaguje w Niemczech? Jak przyjmują wprowadzane przez rząd ograniczenia? Bo u nas na przykład słychać wiele głosów o tym, że działania rządu są bezprawne. Czy tam również pojawiają się takie głosy?
Generalnie niemieckie społeczeństwo jest społeczeństwem karnym, czyli generalnie można powiedzieć, że posłusznym. Niemniej jednak rzeczywiście dochodziło do różnego rodzaju protestów. One miały mniejszą lub większą skalę. Mówi się o tak zwanym ruchu Querdenker, czyli tych myślących jakby inaczej, czyli tych przeciwników obostrzeń. Jeśli chodzi o... Oni oczywiście organizowali koronademonstracje i tak dalej, i tak dalej.
Czyli podobnie jak u nas.
Tak, ale one rzeczywiście, na przykład wiem, że w Stuttgarcie były takie duże, wiem, że w Berlinie były duże, one rzeczywiście potrafiły gromadzić dużą liczbę protestujących. Niemniej jednak, jeśli chodzi o badania sondażowe, to rzeczywiście do marca, do początku marca, jakby poparcie społeczne dla wprowadzonych obostrzeń było rzeczywiście duże, powyżej 50% zdecydowanie. Społeczeństwo popierało decyzję rządzących. Ono w ostatnich tygodniach spadło, no bo to jednak, no, zwróćmy uwagę, że no, zmuszanie jakby obywateli do tego, żeby przebywali jak najwięcej w domu i tak dalej, no to budzi z wiadomych względów pewne jakby no, zastrzeżenia.
Tychże. Nie musimy sobie tego akurat specjalnie wyobrażać. Sami mamy przecież podobnie.
Ale w każdym razie
każdy jest zmęczony już tą sytuacją, też zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.
W Niemczech dało się zauważyć to zmęczenie w ostatnich tygodniach, to również w sondażach, co pokazywały badania sondażowe, że chyba w ciągu tego właśnie w trakcie marca to poparcie dla tych obostrzeń w ciągu tego miesiąca poprzedniego bardzo wyraźnie spadło. No ale teraz w związku z tym, że jakby wzrosła ta liczba zakażeń w Niemczech, ten wskaźnik, o którym wspomniałem, wyraźnie przekroczył 100, więc no, należy się liczyć, że te obostrzenia w Niemczech no, będą utrzymywane.
No ale miejmy nadzieję, że zbliżamy się już do końca tego, że szczepienia, skoro szczepienia przyspieszyły, to widać jakieś światełko w tunelu. Naszym gościem był dziś dr Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i poświęcony czas, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Teraz muzyczny, krótki oddech, a po nim komentarz redaktor Aleksandry Rybińskiej na temat sporu pomiędzy CDU a CSU w sprawie kandydata na kanclerza.
Magazyn Zachodni.
Charyzmatyczny Söder, czy namaszczony przez Merkel Laschet? O wewnętrznym sporze w Unii CDU i CSU już teraz Aleksandra Rybińska.
W końcu będzie dobrze. Tak szef CSU i premier Bawarii Markus Söder skomentował walkę, którą toczy z przewodniczącym siostrzanej CDU Arminem Laschetem o schedę po teflonowej kanclerz Angeli Merkel. Do wyborów do Bundestagu na jesieni zostało zaledwie 5 miesięcy. To niewiele czasu, by prowadzić dynamiczną kampanię wyborczą. Decyzja, czy to Söder, czy Laschet mają być kandydatem kadencji na kanclerza, musi zapaść więc szybko. Początkowo zresztą wydawało się, że już zapadła. Merkel od początku wspierała swojego wychowanka Laschetta, premiera nad Renii Północnej Westfalii i polityka uchodzącego za gracza zespołowego, a więc posiadającego dużą zdolność koalicyjną, szczególnie z Zielonymi, którzy obecnie w sondażach zajmują drugie miejsce po CDU. Poniedziałek prezydium partii zdecydowaną większością głosów poparło jego kandydaturę na kanclerza. Jak donosiły niemieckie media, nikt nie wystąpił z poparciem dla premiera Bawarii, choć ten ma w CDU niemało zwolenników, ponieważ sam Söder oświadczył dzień wcześniej, że nie będzie się ubiegał o kandydaturę na kanclerza, jeśli cała partia go nie poprze. Wydawało się, że sprawa jest załatwiona. Lider CSU jednak wszystkich zaskoczył i postanowił walczyć. Ponieważ okazja do odgórnego przewrotu przepadła, próbował zniecić bunt od dołu. Zebrało się prezydium CSU i jednogłośnie poparło jego kandydaturę. On sam argumentował, że musi kandydować, bo w sondażach wypada znacznie lepiej niż jego rywal. 37% Niemców zadeklarowało, że głosowałyby na jesieni na CDU, gdyby to Söder był kandydatem na kanclerza, a tylko 13% w przypadku Laschetta. A nie można przecież odgrodzić się od opinii większości społeczeństwa, mówił. Ani od opinii partyjnej bazy, coraz bardziej sfrustrowany kierunkiem, w którym Merkel prowadzi chadecję, a po niej z pewnością dalej prowadziłby Laschet. Po jednoznacznej deklaracji Södera, że jednak chce walczyć o swoje, szereg posłów CDU zmieniło zdanie i podczas posiedzenia frakcji CDU-CSU w Bundestagu namawiało premiera Nadrenii Północnej Westfalii do tego, by zrezygnował z kandydatury dla dobra partii. Chadecja dołuje obecnie w sondażach. W marcu 2020 roku miała 38% poparcia, teraz jest to jeszcze 26-28%, a Laszek, któremu zarzuca się brak charyzmy, nie wydaje się być odpowiednim kandydatem do tego, by poprowadzić udaną kampanię wyborczą. Część posłów obawia się, że z jego powodu wynik Chadecji na jesieni będzie gorszy niż przewidują obecnie sondaże. Tym bardziej, że z badań wynika, iż wiele Niemców go nawet nie kojarzy. Na pytanie, czy wiedzą, który polityk Chadecji chce zostać następcą Merkel, Niemcy 12 razy częściej wymieniali Södera niż Laschetta. Zwolennicy tego ostatniego przekonują jednak, że sondaże to nie wszystko. Wskazują na wyborcze zwycięstwo Laschetta w wyborach na terenie północnej Westfalii w 2018 roku, gdy pokonał on o wiele popularniejszą od niego kandydatkę SPD. Wiadomo też, że Laschet to kandydat, którego życzy sobie Angela Merkel, a ona wciąż dzierży ogromne wpływy w CDU. Pani kanclerz darzy swojego wychowanka zaufaniem, jest on gwarantem, że jej spuścizna zostanie zachowana. Dylemat jest niemały. Pewny i zaufany polityk pozbawiony charyzmy, czy enfant terrible z Bawarii, popularny, ale z tendencją do samoinscenizacji. Zdaniem ekspertów Chadecja zdecyduje się na Laschetta, bowiem jak miałby on dalej kierować CDU, jeśli by mu nie ufano, że pomoże jej wygrać wybory federalne. Wtedy musiałby zrezygnować z funkcji szefa partii, którą przejął zaledwie minionego grudnia. Wpędziłoby to CDU w poważny kryzys. Zarówno Laschet, jak i CDU mają w tym starcie więc wiele do stracenia, a Söder w zasadzie nic. Jeśli nie zostanie kandydatem na kanclerza i CDU-CSU zrealizuje pod wodzą jego rywala słaby wynik na jesieni, będzie mógł powiedzieć, a nie mówiłem. Już teraz jego wartość rynkowa znacznie wzrosła. Część Chadecji uznała go za właściwego kandydata, szczególnie partyjna baza, a w Bawarii jego pozycja pozostaje niezachwiana. Historia zresztą przemawia przeciwko niemu. Jak dotąd tylko dwa razy CDU zgodziła się na kandydaturę szefa mniejszej partii. W 1980 roku był to szef CSU Franz Josef Strauss, a w 2002 Edmund Stoiber. Pomimo zaskakująco dobrych wyników, Strauss przegrał z Helmutem Schmidtem, a Stoiber z Gerhardem Schröderem. W obu przypadkach niemal doszło do rozłamu między CDU a CSU. W środę Laschet i Söder zapowiedzieli dalsze rozmowy w celu uzyskania kompromisu. Jak ten miałby wyglądać, nikt obecnie nie wie. Premier Bawarii wciąż ma lepsze wyniki sondażowe niż jego rywal. Jak wynika z sondażu Instytutu Sivej dla tygodnika Der Spiegel, 57% Niemców uważa, że Söder nadaje się do roli kanclerza, a tylko 15% uważa tak w przypadku Laschetta. Jeśli chodzi o wyborców Chadecji, to 9 na 10 stawia na szefa CSU. Niektóre niemieckie media uważają, że społeczne poparcie dla Södera wynika ze zmęczenia rządami Merkel, z którymi Laschet jest tuż tożsamiany, frustracji z powodu chaotycznego zarządzania pandemią oraz czegoś w rodzaju kolektywnej amnezji. Der Spiegel przypomina liczne polityczne wolty premiera Bawarii, który najpierw był przeciwko przyjmowaniu uchodźców, bronił krzyża, by następnie przejść na pozycję Merkel w sprawie migrantów, przefarbować się na zielono i obejmować drzewa w lesie. Bardziej zielony niż zieloni to dziś wizerunek bawarskiego premiera, który sam twierdzi, że wzoruje się na swoim idolu Franzu Józefie Straussie, autorze sławnego bon mota, że lepiej być zimnym wojownikiem niż ciepłym bratem. Ale to twierdzi Spiegel, nie przemawia wcale na korzyść Södera. W końcu Strauss przegrał walkę z Schmidtem w 1980 roku właśnie dlatego, że był zbyt wyrazisty i kontrowersyjny na tle stonowanego kanclerza SPD. Ponadto, jak wskazują niemieckie media, Söder chętnie krytykuje rząd Merkel, a sam gorzej radzi sobie z pandemią niż premierzy innych landów. Przez lata był najmniej popularnym premierem kraju związkowego, a zaczął się stylizować na przeciwieństwo teflonowej kanclerz. Według nich CSU także straciła poparcie w Bawarii, nie tak bardzo jak CDU w reszcie kraju, ale spadek jest największy w powojennej historii partii. Niemiecka Chadecja tonie i wszystko wskazuje na to, że będzie tonęła, bez względu na to, czy na jej czele staną Söder czy Laschet. Ten pierwszy potrafi się tylko lepiej sprzedać. We wszystkim innym niewiele różni się od swojego rywala. Obaj należą do rozumiejących Rosję, widzą szanse na dobre relacje z Chinami, a Söder był w minionym roku nawet z wizytą w Moskwie w ramach kontynuacji samodzielnej polityki zagranicznej Bawarii, która utrzymuje z Rosją rozległe relacje handlowe. Decyzja, kto z nich ma być kandydatem na kanclerza, zależy więc bardziej od ich potencjału wyborczego niż politycznych pozycji. Wielkiego doświadczenia na arenie międzynarodowej obaj nie posiadają. Pani kanclerz przez ostatnie 16 lat zresztą tak mocno odcisnęła swoje piętno na polityce europejskiej, że będzie im trudno wypracować sobie własną strategię. Słabnąca, zużyta partia szukająca kandydata na zarządzanie masą upadłościową, tak jawi się walka o schedę po Angeli Merkel. A to, że obaj kandydaci się tak mało od siebie różnią, pokazuje, jak silnie niemiecka chadecja jest dziś umocowana w politycznym centrum. Nawet premier katolickiej Bawarii woli ekologię od obrony tradycyjnych wartości.
Tym oto komentarzem docieramy do końca naszego dzisiejszego programu, ale proszę zostać z nami, bo już niedługo serwis informacyjny. To był Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Program prowadził Bartosz Garczyński, realizacja Paweł Kretkowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.